Wydawnictwo Dwukropek przedstawia Krzysztof Zapotoczny, Kot Marian i Odwiedzacze. Czyta Kamil Suszczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział pierwszy. Nieodpowiedzialność Mariana.
Wstawaj,
usłyszał jakby z oddali Baltazar.
Z życiem. Nie mamy całego dnia.
Chłopiec początkowo nawet się nie poruszył. Powracając powoli ze świata snów, starał się poukładać sobie w głowie istotne informacje. Po pierwsze, dziś sobota, szkoły nie ma, nie muszę się pakować i pędzić na śniadanie. Po drugie, rodzice nie mówili, że dziś rano gdzieś się wybieramy. Po trzecie i najważniejsze, nie znam tego głosu. Po dłuższej chwili przetrawiania tych myśli Baltazar, w dalszym ciągu leżąc z twarzą w poduszce, doszedł do wniosku, że głos musiał mu się przyśnić. Zadowolony, że może w spokoju spać dalej, przekręcił się na bok, odetchnął głęboko i przestał myśleć o czymkolwiek. Podnoś się, mówię. Tym razem ktoś prawie krzyknął tuż przy jego twarzy. Baltazar otworzył oczy i przestraszony poderwał się z materaca. Rozejrzał się pośpiesznie po pokoju, ale nie dostrzegł nikogo poza siedzącym tuż obok Łatkiem, kocurem, który przyplątał się kiedyś do rodziny Baltazara.
No, nareszcie,
powiedział Łatek, dziwnie poruszając ustami. Głos miał ludzki, ale nieprzyjemny, ochrypły i szorstki. Zupełnie nie taki, jaki wyobrażałby sobie chłopiec, gdyby założył, że koty umieją mówić.
Już myślałem, że będę musiał sięgnąć po drastyczne środki.
Mówiąc to, podniósł jedną z łap i zademonstrował pazury. Baltazar otworzył szeroko usta i bez ruchu wpatrywał się w zwierzę. Momentalnie otrząsnął się z leniwego stanu, w jakim się jest tuż po przebudzeniu. Słyszę głos kota, pomyślał.
Albo śnie dalej, albo sprawdziły się przepowiednie mamy i w końcu od nadmiaru gier komputerowych straciłem rozum.
Mamo! Tato!
Zawołał niepewnie, licząc, że obecność rodziców przywróci świat do normalności.
Nie ma mamy i taty, odpowiedział Łatek, przedrzeźniając go. Pojechali z twoją siostrą na zakupy. Jesteśmy sami. Gdybym chciał, mógłbym cię zabić.
Zaśmiał się, a od tego śmiechu Baltazarowi zjeżyły się włosy na głowie.
Spokojnie, żartuję tylko. No, ale my tu gadu-gadu, a ty ciągle w łóżku. Wstawaj, włóż coś na siebie i idziemy. Na śniadanie nie ma czasu. To znaczy dla ciebie, bo ja już jadłem.
Baltazar w dalszym ciągu się nie poruszał i rozpaczliwie próbował znaleźć jakieś wytłumaczenie tego, co widział i słyszał, ale wybąkał.
Baltazarze, przerwał mu kot, a chłopiec aż wzdrygnął się na dźwięk swojego imienia. Zakładam, że przez noc nie straciłeś władzy w nogach. Masz już 12 lat. Nie zmuszaj mnie, bym siłą wytargał cię z pościeli.
Nuta groźby w ostatnim zdaniu sprawiła, że chłopiec w końcu podniósł się z łóżka i mechanicznie zaczął ściągać z siebie piżamę. Odnalezienie w miarę czystych ubrań utrudniał nieco panujący w pokoju bałagan, w którym bez przerwy coś bezpowrotnie ginęło.
Rzadko zgadzam się z twoją matką, ale mógłbyś tu trochę posprzątać.
Mruknął Baltazar, wyciągając dżinsy spod tkwiącej pod biurkiem sterty ubrań, na której leżał talerz z zawartością trudną do zidentyfikowania. Gdy wkładał spodnie i bluzę, a Łatek ruszył w stronę drzwi, mózg chłopca znów zbuntował się przeciwko niecodziennej sytuacji, a nogi odmówiły mu posłuszeństwa.
Czemu stoisz jak stojak?
Rzucił kot, obracając głowę.
Wydawało mi się, że wspomniałem o tym, że się śpieszymy. No, dobrze.
Westchnął, widząc, że chłopiec dalej się nie porusza.
Możesz mi zadać jedno pytanie, a ja niezwłocznie na nie odpowiem. A potem idziemy.
Baltazar wpatrywał się w utkwione w siebie wielkie, żółto-zielone oczy Łatka. Teraz, kiedy już miał taką możliwość, do skołatanej głowy nie przychodziło mu żadne mądre pytanie. W zasadzie potrafił wykrztusić tylko jedno.
Skąd, jak umiesz mówić?
Nauczyłem się, tak jak ty. Też mi coś.
Aha, a gdzie idziemy?
Niedaleko, do tego pustego domu przy Jaworowej. Ale to już dwa pytania, a my ciągle w pokoju. Idziemy!
Chcąc nie chcąc, Baltazar zszedł z zakotem po schodach piętrowego domku jednorodzinnego, położonego przy Alei Leśnej 15 na wrocławskim osiedlu Borek. I gdy tylko włożył trampki, wyszli razem na rozgrzaną czerwcowym słońcem ulicę.
Co jest w tym domu?
Zapytał Baltazar, idąc szybkim krokiem za kotem.
Zobaczysz. I nie mów do mnie tak głośno na ulicy. Mnie nie mogą usłyszeć, ale chyba nie chcesz, żeby wzięli cię za wariata gadającego do zwierząt.
Baltazar rozejrzał się, ale ani na chodniku, ani w przydomowych ogródkach nie dostrzegł nikogo, kto mógłby ich usłyszeć, więc nie zrezygnował.
Łatku.
Na wszystkie światy, zasyczał kocur. Nie używaj więcej przy mnie tego idiotycznego imienia, które nadała mi twoja matka.
To w zasadzie był pomysł taty. Wszystko jedno.
Łatek, powtórzył kot z obrzydzeniem. Przecież ja nawet nie mam łat.
Masz białe skarpetki i białą plamę na piersi i na brodzie, wtrącił niepewnie Baltazar, patrząc na łatka, który poza wymienionymi miejscami sierść miał czarną jak noc.
Dosyć. Koniec z łatkiem i koniec dyskusji.
Kot przyspieszył i teraz chłopiec musiał już prawie biec, żeby za nim nadążyć.
Ja, przedstawiciel gatunku starszego niż cywilizacje, pradawna istota,
to jak masz na imię?
Marian.
Marian? Baltazara prawie zatkało.
W języku przed moje imię brzmi Marian. Co, jak słyszysz, brzmi niemal tak samo jak Marian. Takie też przyjąłem ludzkie imię. Zwracaj się więc do mnie tym imieniem albo jakkolwiek chcesz, byle nie łatek, bo źle mi się robi, jak to słyszę.
Co to jest język przed?
Pytania, pytania. Czy ty nie chcesz chociaż na chwilę się zamknąć? Nie mamy teraz na to czasu. Ruszaj się.
Marian, czy też Marian, jeszcze przyspieszył, co zmusiło Baltazara do truchtu. Chociaż w głowie chłopca kotłowało się milion myśli, a te najbardziej natrętne krzyczały: koty nie mówią i oszalałeś? Nie zatrzymał się i nie zawrócił. Działanie chłopca tylko po części było spowodowane lękiem przed tym, jak zareaguje kot na jego nieposłuszeństwo. Równie silną motywacją do podążania za zwierzęciem była narastająca ciekawość, połączona z podekscytowaniem, że oto w jego nudnym jak flaki z olejem życiu wreszcie dzieje się coś niezwykłego. Jeżeli to mogła być szansa na wyrwanie się choć na chwilę ze schematu szkoła, odrabianie lekcji, granie na konsoli, opędzanie się od natrętnej siostry, sen, to musiał chociaż spróbować ją wykorzystać, nawet jeśli miałoby się okazać, że to się nie dzieje naprawdę. Gdy po kilku minutach dotarli w końcu do starej, XIX-wiecznej rezydencji, kot Marian zatrzymał się przed płotem i usiadł.
Dobrze, zwrócił się do chłopca. Jesteśmy na miejscu. Jest tu coś do załatwienia i chciałbym, abyś mi w tym pomógł. Wejdziemy tam, a ty zrobisz to, co ci powiem.
Po tych słowach niepokój znów zagościł w sercu chłopca. Spojrzał na zarośnięty, zaniedbany ogród przed opuszczoną willą, na jej pokryte bluszczem stare mury, na rozpadający się dach i pozabijane deskami okna i na przytwierdzony do furtki napis: wstęp zbroniony, grozi zawaleniem.
Nie martw się, na pewno się nie zawali, rzekł kot, podążawszy za wzrokiem Baltazara. Ta tabliczka to pic na wodę. Zawieszono ją miesiąc temu, a dom stoi w ruinie od lat.
Ale w czym ja mam ci pomóc? Zapytał chłopiec. Co tam jest i dlaczego ja, a nie ktoś, zawahał się, dorosły? W tym domu jest coś, czego być nie powinno – odparł Marian zagadkowo. A dorośli są do niczego. Ty jesteś na tyle młody, że uwierzysz w to, co widzisz, ale na tyle stary, że nie uciekniesz z płaczem. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Słowa Mariana bynajmniej nie uspokoiły chłopca. W jego głowie kotłowały się sprzeczne myśli.
Wiesz, zaczynam się zastanawiać, czy podjąłem właściwą decyzję.
Odezwał się kot, wyraźnie zniecierpliwiony.
Jeśli tchórzysz, zanim jeszcze tam weszliśmy, to może lepiej wrócić do domu i swojego życia. I pozdrów rodziców, bo więcej mnie nie zobaczysz.
Nie, to znaczy tak, to znaczy wchodzimy.
Baltazar miał wrażenie, że słowa zupełnie bez jego woli wypłynęły mu z ust. W najśmielszych fantazjach nie mógł przypuszczać, jak bardzo odmienią jego życie. Kot utkwił wzrok w chłopcu, jakby czekał, czy nie zmieni zdania.
No i świetnie, podsumował w końcu i jednym susem przeskoczył przez płot.
Baltazar rozejrzał się w poszukiwaniu wejścia na posesję. Dwumetrowy płot składał się z rozstawionych co kilka centymetrów prętów, zwieńczonych stalowymi kolcami, o które łatwo mógł się pokaleczyć. Zamknięta na łańcuch i kłódkę furtka, choć z rzadszymi kolcami, była równie wysoka i równie niedostępna. Chłopiec nie dosięgał jej góry, a ręce i stopy ślizgały się po metalowych szczeblach, gdy próbował się na nich podciągnąć. Przeszedł wzdłuż ogrodzenia w jedną i w drugą stronę, ale nie znalazł żadnej luki. Marian ze stoickim spokojem przyglądał się poczynaniom chłopca, wodząc za nim wzrokiem.
Nie dam rady przejść przez ten płot, poskarżył się Baltazar.
Faktycznie,
odrzekł kot, wytrzeszczając oczy i ostentacyjnie udając zdziwienie.
To koniec. Nasza misja napotkała przeszkodę nie do pokonania. Że też tego nie przewidziałem.
Drwił dalej.
Jesteśmy zgubieni. Co my biedni mamy uczynić wobec potęgi płotu, który niczym...
Dobrze już, dobrze, przerwał mu chłopiec. Nie musisz być taki złośliwy.
Zaraz coś wymyślę.
Wiem. Pójdę do domu po piłkę do metalu. Tata trzyma taką w garażu. Przepiłuję łańcuch.
Genialnie, pochwalił go Marian z nutą ironii w głosie. Jesteś taki zmyślny, to wspaniale wróży. Pozwól jednak, że zasugeruję coś innego. Może byś tak przytargał pod furtkę ten kubeł, który stoi przy następnym ogródku i z niego wspiął się na bramę.
Baltazar, trochę już zirytowany kpinami kota, podszedł do pojemnika na śmieci na kółkach i rozejrzawszy się uprzednio, czy w okolicy nie ma nikogo, kto mógłby posądzić go o usiłowanie kradzieży śmietnika, przyciągnął go pod furtkę. Gdy wspiął się na pojemnik i przerzucił nogę przez bramkę, kubeł zachybotał się, a przestraszony Baltazar odbił się od pokrywy, stracił równowagę i spadł na pośladki po drugiej stronie płotu.
Au!
Stęknął.
Cóż za gracja, rzekł Marian. Skoro rozgrzewkę mamy już za sobą, możemy przejść do właściwej rozgrywki. Wstawaj, chłopcze, idziemy.
Powiedziawszy to, ruszył w kierunku domu. Zaraz. Baltazar wstał i masując siedzenie spojrzał na furtkę, która od wewnątrz wydawała się jeszcze wyższa. Jak ja stąd wyjdę?
Nie ma odwrotu,
zachrypiał Marian złowróżbnym tonem, nie zatrzymując się.
Niechybnie, zostaniesz tu już na zawsze. Będą nazywać cię chłopcem uwięzionym na starej działce i pokazywać ludziom za pieniądze.
Baltazar powlókł się za kotem, patrząc uważnie pod nogi. Na podwórku walały się śmieci, głównie butelki i puszki po piwie. Marian podszedł do lekko uchylonego wąskiego okienka, tuż przy poziomie gruntu i obejrzał się na chłopca.
Wejdziemy tędy, przez piwnicę,
powiedział i wślizgnął się do ciemnego wnętrza. Baltazar ukucnął przy okienku i zerknął do środka, ale nie zobaczył niczego poza betonową podłogą i trudnymi do rozpoznania kształtami w dalszej, nieoświetlonej części piwnicy. Uchylił szerzej okno i nogami do przodu powoli wsunął się do pomieszczenia. Po kilkudziesięciu sekundach, gdy wzrok przyzwyczaił się do ciemności, Dostrzegł wypełniające wnętrze stare, rozpadające się meble i inne graty. Po drugiej stronie zauważył schody, na których siedział Marian. Chłopiec ruszył w jego kierunku, co chwilę potykając się o jakiś rupieć.
Pewnie czujesz się jak u siebie w pokoju, powiedział kocur i podreptał w górę schodów.
Baltazar ostrożnie stąpał po skrzypiących stopniach. Gdy znaleźli się na parterze, Marian zatrzymał się, kazał chłopcu być cicho i zaczął nasłuchiwać, strzygąc uszami.
Jest na strychu, oznajmił po chwili.
Chłopiec, mimo że również wytężał słuch, niczego nie usłyszał. Nie zdziwiło go to, bo czytał kiedyś, że koty mają słuch tak czuły jak psy węch, chociaż trudno było to stwierdzić, obserwując Mariana, który wołany przez mamę Baltazara zdradzał raczej objawy absolutnej głuchoty.
Kto jest na strychu? Zapytał.
Nie kto, lecz co? Odpowiedział kot i spojrzał na chłopca. Posłuchaj, wejdziesz na górę i niezależnie od tego, co tam zastaniesz, nie uciekniesz. Musisz tylko z całej siły skupić się na tym, żeby to zniknęło, odeszło, wyniosło się. Na razie nie wymagam od ciebie niczego więcej. Jeśli się co do ciebie nie mylę, to w zupełności wystarczy.
A jeśli się mylisz? Chłopiec przełknął ślinę. To co?
O, nie bądź takim pesymistą. Po co się martwić na zapas? Zauważył Marian beztrosko. W razie czego krzycz, dodał po chwili.
Nie idziesz ze mną? Baltazar czuł się coraz bardziej niepewnie.
Nie, chcę, żebyś to zrobił sam, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Oświadczył kocur, wpatrując się w Baltazara wielkimi oczami.
Mogę ci obiecać, że jeśli zrobisz, o co cię proszę, otworzę przed tobą świat, jaki nie mógł ci się nawet przyśnić. Jeśli natomiast postanowisz stchórzyć, już na zawsze pozostaniesz nudnym szaraczkiem, w którego życiu najbardziej interesującą rzeczą jest chyba jego niecodzienne imię. I będziesz to zawdzięczał wyłącznie sobie. No i może, zauważył z przekąsem, innym, nieprzychylnym ci osobom.
Baltazar, ponownie oszołomiony niesamowitością sytuacji, w jakiej się znalazł, nie zwrócił nawet uwagi na ostatnie zagadkowe słowa Mariana. Rozmawiam z kotem, myślał. Kot prosi mnie, żebym sprawił, że coś zniknie ze strychu w opuszczonym domu i nawet nie mówi, jak mam to zrobić. Chłopcu zakręciło się w głowie. Uznał, że jeśli będzie się dłużej zastanawiał, to albo zwariuje, albo zemdleje. Starając się nie myśleć o niczym, ruszył na górę. Marian, przycupnąwszy na pierwszym stopniu, odprowadzał go wzrokiem. Baltazar wspinał się po schodach, które skrzypiały upiornie, aż dotarł na drugie piętro. Po chwili dostrzegł po przeciwnej stronie korytarza wąską drabinę prowadzącą do kwadratowego otworu w suficie. Czując narastający ucisk w piersiach, zaczął powoli wchodzić po starych szczeblach. Wysunął głowę przez dziurę i omiótł spojrzeniem dobudowane do domu poddasze, oświetlone równie słabo jak pozostała część willi. W ciemnym pomieszczeniu nie zauważył nikogo, czy też, jak wyraził się Marian, niczego poza poustawianymi pod ścianami regałami i starymi prześcieradłami, przykrywającymi zapewne jakieś rupiecie. Baltazar wygramolił się z otworu i stanął wyprostowany na strychu, mrużąc oczy w poszukiwaniu czegoś niezwykłego. Po kilkudziesięciu sekundach przyglądania się półkom doszedł do wniosku, że na strychu nic nie ma. Dopiero gdy zdecydował się zajrzeć pod prześcieradła, zobaczył coś, na co wcześniej nie zwrócił uwagi. Na tle jednej z białych płacht wyróżniało się coś innego, również białego i wysokiego. Chłopiec ze zgrozą spostrzegł, że jest to półprzezroczysta postać. Od podłogi pieły się w górę białe, nienaturalnie długie i chude nogi, okryte prześwitującą szatą od pasa, który znajdował się na wysokości oczu chłopca, wiły się poskręcane, również białe włosy. Głowa postaci, sięgająca niemal po wały, była zwrócona w stronę ściany. W jednym momencie Baltazar poczuł podchodzącą do gardła gulę,
Naraz zrobiło mu się zimno i gorąco. Gdyby nie to, że nie mógł wydusić z siebie żadnego dźwięku, a nogi odmawiały mu posłuszeństwa, wbrew założeniom Mariana, uciekłby z krzykiem. Zamiast tego przez dłuższą chwilę, wydawało mu się, że co najmniej kilka lat, stał nieruchomo i wpatrywał się w białą figurę, nie śmiejąc oderwać od niej wzroku. Gdy napięcie stało się nie do wytrzymania, postanowił zaryzykować i tyłem wycofać się do drabiny. Podłoga skrzypnęła i postać drgnęła.
Już odchodzisz? Usłyszał szept w swojej głowie. Chłopiec znów mimowolnie zamarł. Z przerażeniem obserwował, jak chuda zjawa powoli się odwraca. Niemal wrzasnął, gdy zobaczył pociągłą kobiecą twarz, która była biała jak kreda, poza wielkimi czarnymi oczami. Kobieta ruszyła w jego stronę, pokracznie stąpając na długich nogach. Baltazar, ciągle zamarły z przerażenia, zacisnął powieki i zaczął krzyczeć w myślach. To sen, to nieprawda, niech to zniknie, niech ja stąd zniknę, niech zniknie cały ten strych, nie chcę tu być, nie chcę, nie chcę. Głośny trzask wyrwał go z otępiałego stanu. Podłoga huknęła, jakby ktoś walnął ją od spodu olbrzymią pięścią, a część desek w ścianie pękła, wpuszczając do pomieszczenia promienie słoneczne. Kobieta zachwiała się i wrzasnęła, gdy dosięgło ją światło.
Coś ty zrobił?
Tym razem usłyszał w głowie przeraźliwy syk. Nie zamierzał dłużej czekać. Odwrócił się i ruszył w stronę otworu w podłodze, jednak ze zgrozą stwierdził, że w miejscu, gdzie powinna być drabina, jest gęsta trawa. Słysząc za sobą wrzaski, w panice rzucił się w kierunku dziury w ścianie, jaka powstała po pęknięciu desek. Wolał skręcić kark, spadając z kilkunastu metrów, niż zostać na strychu z tą przerażającą istotą. Gdy wyskoczył ze strychu, lekko oślepiony blaskiem słońca, ze zdumieniem stwierdził, że prawie natychmiast wylądował na miękkim gruncie. Nie zastanawiając się, zaczął biec przed siebie, ile sił w nogach. Nie zatrzymał się, gdy oczy przyzwyczaiły się do natężenia światła i dostrzegł, że otoczenie domu uległo niezwykłej przemianie. Nie zwracał uwagi na to, że na trawie nie ma już puszek i butelek, że dookoła nagle pojawiło się więcej drzew, ani że w zasięgu wzroku zniknęły płot i inne domy. Stanął dopiero, gdy przestał słyszeć za sobą przeraźliwe wrzaski. Dysząc ze zmęczenia, zauważył duży, okrągły kamień, na którym postanowił usiąść. Gdy to zrobił, natychmiast poderwał się z krzykiem, bo kamień błyskawicznie pokrył się dziwnym, puszystym nalotem, podobnym do mchu, ale czerwonym i bardzo ciepłym. Zszokowany Baltazar dopiero teraz uważnie się rozejrzał. Jak okiem sięgnąć, otaczała go pokryta gęstą trawą równina, na której licznie, choć nie tak gęsto jak w lesie, rosły drzewa z dziwnymi, jaskrawo-niebieskimi owocami. Gdy zadarł głowę, westchnął głośno. Na niebie oprócz słońca widniała otoczona obręczą planeta, przynajmniej czterokrotnie większa niż zwyczajowo widziany na nieboskłonie księżyc.
No, tu jesteś.
Baltazar aż się wzdrygnął, słysząc znajomy ochrypły głos. Marian wskoczył na kamień, który w okamgnieniu obrósł czerwonym mchem, zakrywając łapy i ogon kota.
O, uwielbiam to, mruknął kocur. Szkoda, że nie możemy zostać dłużej, ale już wracajmy, zanim oszalejesz. Na dziś wystarczy wrażeń. Chciałem ci jednak powiedzieć, że poradziłeś sobie lepiej niż przypuszczałem.
Co to było? Wyjąkał chłopiec.
Zmora, odrzekł Marian. Lubią nękać ludzi. Męczyć we śnie, żłopać ich, krew i takie tam. Mało interesujące i przewidywalne istoty. I nie pochodzą z twojego świata, a dzięki tobie jest o jedną mniej.
Nie z mojego świata? Powtórzył powoli skołowany Baltazar. A gdzie my właściwie jesteśmy?
Nie w twoim świecie, jak widzisz. I lepiej czym prędzej tam wracajmy. Twoi rodzice niedługo skończą zakupy i pewnie przywiozą mi mokrą karmę. Nie jadłem od godziny, a bynajmniej nie zamierzam na nic polować. Poza tym, tak jak powiedziałem, nie ma co przesadzać z wrażeniami na jeden raz. Żebyś nie uciekł mi do psychiatry.
Słuchając siedzącego na czerwonym mchu kota, mówiącego mu o zmorach i innych światach, chłopiec doszedł do wniosku, że jednak z całą pewnością zwariował. Psychiatra. To taki lekarz od głowy.
Tak, może on mu pomoże, ale jak znaleźć psychiatrę, skoro dalej jestem na tej dziwnej polanie?
Nie powinienem podsuwać ci pomysłów, mruknął kocur, jakby czytając w myślach chłopca.
Nie zwariowałeś, słowo kota. Wracamy, dodał po chwili milczenia. Ale tym razem, żeby obyło się bez niespodzianek, pójdziesz za mną. To znaczy, zaraz zniknę, a w miejscu, gdzie stałem, zobaczysz zniekształcony obraz. Po prostu w niego wejdź. Śpiesz się tylko, bo to nie potrwa długo.
Nie czekając na reakcję chłopca, Marian zeskoczył z kamienia, przeciągnął się i zniknął. W miejscu, gdzie stał, powietrze zafalowało, a krajobraz za nim wyglądał jak oglądany przez tafle wody. Chłopiec, nie chcąc zostać samemu w nieznanej krainie, ruszył przed siebie i gdy wkroczył w rozdygotany obraz, również zniknął. Baltazar spostrzegł, że znów jest w ogrodzie starej willi wśród nieskoszonej trawy i pustych butelek.
O, jesteś, rzekł niewyraźnie Marian, wylizując sobie przednią łapę. Świetnie, no to chodźmy, porozmawiamy w domu.
Co tu się dzieje? Baltazar odwrócił się w stronę, z której dobiegał gromki okrzyk. W uchylonej już furtce stał wysoki mężczyzna odziany na czarno. Twarz nieznajomego porastała gęsta, czarna broda, utrudniająca odgadnięcie jego wieku. Głowę zdobił kapelusz z szerokim rondem, a uszy duże, złote kolczyki. Chłopiec z zaskoczeniem stwierdził, że kipiące złością oczy nie były zwrócone na niego, lecz na kocura, który w dalszym ciągu pucował łapę. A więc nie zwariowałem, pomyślał Baltazar.
No cóż, czyli musimy to załatwić teraz, mruknął kot. Dzień dobry, Podolak, wykrzyczał przesadnie uprzejmie. Co cię tu sprowadza? Dobrze wiesz, co mnie tu sprowadza, odwarknął mężczyzna nazwany Podolakiem.
Szybkim krokiem zbliżył się do Mariana i wycelował w niego palec.
To ja chcę wiedzieć, co ty tu robisz z tym chłopcem. A, nie uwierzysz.
Kot nie zmienił słodko uprzejmego tonu.
No więc, spaceruję sobie, jak gdyby nigdy nic ulicą. Patrzę, a tu Baltazar.
Marian wskazał noskiem chłopca.
Przeskakuję przez płot, otaczający ten stary dom. Zanim podszedłem do furtki, chłopak zaczął zbierać puszki i butelki, żeby je sprzedać i zapewne kupić narkotyki. Wiesz, ta dzisiejsza młodzież. Potem pewnie chciał obrabować chałupę.
Wcale tak nie było! Krzyknął Baltazar.
Wszystko zepsułeś, chłopcze, rzekł Marian tak beznamiętnie, że było jasne, iż nie przejął się przerwaniem jego wyjaśnień. A więc słyszysz go? Warknął Podolak, zezując na chłopca. A ty nie zgrywaj, durnia kocie. Wiem, że chciałeś tam wejść z chłopcem i wiem, że wiesz, co tam jest. Nie tylko chciałem, ale wszedłem. Człowieku,
zachrypiał Marian swoim zwykłym, obojętnym głosem, ostatnie słowo wypowiadając z pogardą.
I nic już tam nie ma. Załatwiliśmy sprawę.
Co zrobiliście? Mężczyzna zupełnie stracił nad sobą panowanie. Pokazałeś chłopcu odwiedzenie? Przecież wiesz, że są procedury. Tak jak wiesz, że nie został jeszcze zatwierdzony. A to miejsce było już przygotowane na inicjację tej grupy.
Nic chłopcu nie pokazałem, odparł Marian. Sam to załatwił.
Mężczyzna chyba chciał coś powiedzieć, ale tylko otworzył usta. Spojrzał na chłopca, potem znów na kota, a potem jeszcze raz na chłopca.
Kłamiesz, rzekł w końcu. Nie kłamie. Po co miałbym kłamać? Przecież prędzej czy później takie kłamstwo i tak się wyda.
To niemożliwe. Podolak dalej nie dowierzał. Pewnie sam odwiedziłeś zmorę. Przy twojej sile i jej słabości mogłeś tego nawet nie zauważyć.
Nie odesłałem zmory, bo nawet się do niej nie zbliżyłem. Wysłałem chłopca na strych samego.
Teraz podolak wyglądał tak, jakby zadławił się własnym językiem. Najpierw zbladł, a potem poczerwieniał, a na jego czole pojawiły się wielkie krople potu. Baltazar miał wrażenie, że głowa mężczyzny za chwilę eksploduje.
Czy ty do reszty straciłeś rozum?
Ryknął. Posłałeś tam chłopaka samego? Przecież on mógł zginąć. W zasadzie dziwię się, że tak się nie stało. Ostatnio w warunkach kontrolowanych straciliśmy dziewczynę. Pogryzł ją zombie i teraz nie wiemy, gdzie jest, a ty robisz coś takiego. Nawet jeśli chłopak jakimś cudem odwiedził zmorę sam, twoje działanie było kompletnie nieodpowiedzialne.
Chłopak nie odesłał zmory. Chłopak dokonał przejścia do innego świata i zabrał zmorę ze sobą, tak jak zresztą całe poddasze.
Nie bądź śmieszny, parsknął podolak. Takie bajki możesz opowiadać kociętom pod śmietnikami.
To nie bajki. Ponownie, po co miałbym kłamać? Zachrypiał kot.
Mężczyzna patrzył kotu w oczy jeszcze chwilę, a na jego twarzy malował się niedowierzający uśmiech. W końcu zerknął na poddasze i zmarszczył czoło. Wreszcie wyszedł na ulicę, oddalając się nieco od posesji, żeby mieć lepszy widok na dom. Baltazar i kocur ruszyli za nim.
Zawaliło się, rzekł w końcu.
Nie zawaliło się, tylko zniknęło, odparł Marian. Zresztą, jak nie wierzysz, to idź na górę i sprawdź.
Podolak zmarszczył czoło jeszcze bardziej, choć wydawało się to niemożliwe. Chłopcze? Zwrócił się w końcu do Baltazara. Czy było tak, jak on mówi?
Nie wiem, proszę pana,
odrzekł Baltazar zgodnie z prawdą. Wiem tylko, że wszedłem na strych, a tam było to coś. A potem coś huknęło, a to coś zaczęło wyć, a ja wyskoczyłem ze strychu, ale byłem już w zupełnie innym miejscu. Były tam dziwne drzewa i wszystko wyglądało inaczej niż tutaj.
Mężczyzna przyglądał się mu w milczeniu, ale teraz na jego twarzy zdawała malować się troska.
W końcu zwrócił się do Mariana. Jeśli to prawda, na razie nikt nie może się o tym dowiedzieć. Muszę powiadomić Radę Regionalną, a potem Krajową. I to nie zmienia niczego w twojej sytuacji, warknął gniewnie. Nie omieszkam powiadomić Rady o twojej roli tutaj ze wszystkimi szczegółami.
Och, nie,
odezwał się Marian głosem całkowicie wypranym z emocji.
Zobaczymy, czy będziesz taki cwany, znowu krzyczał podolak. Złamałeś wszelkie procedury. Naraziłeś chłopaka.
Przepraszam bardzo, czy to pan zabrał mój śmietnik?
Oczy wszystkich skierowały się na niskiego, chudego mężczyznę stojącego przy kuble, przytarganym pod furtkę przez Baltazara. W oczach wątłego człowieka widać było wyzwanie.
Co?
Zapytał podolak zdezorientowany.
Śmietnik! Krzyknął chudzielec. Mój śmietnik! Z daleka myślałem, że jest pan śmieciarzem, ale teraz widzę, że nie ma pan uniformu. Robicie sobie głupie żarty, a ja potem muszę targać ten kubeł.
Nie przestawał wrzeszczeć.
I jeszcze wszystko mieszacie. Potem znajduję plastik w przegrodzie na papier. Nie ma pan co robić z wolnym czasem? I jeszcze dziecko pan wciąga w swoje durne zabawy.
Baltazar z rozbawieniem obserwował zszokowaną minę podolaka, który wyraźnie nie wiedział, co powiedzieć.
Z kolei Marian wyglądał tak, jakby z największym zaciekawieniem słuchał monologu właściciela śmietnika.
Chłopcze, wiedz, że mówienie komukolwiek o tym, co się dziś stało i o wszystkim, co nas dotyczy, jest zakazane, rzekł w końcu podolak cicho, ignorując właściciela kubła. Czekaj na kontakt i staraj się
Zawahał się, przelotnie zerkając na kota. Nie planować żadnych podróży.
To rzekłszy, Podolak odwrócił się na pięcie, nie zwracając najmniejszej uwagi na wrogie spojrzenia człowieczka i przeszedł na drugą stronę ulicy, gdzie jak dopiero teraz zauważył Baltazar, czekała niewielka grupka chłopców i dziewczyn. Mężczyzna powiedział szybko kilka słów i wszyscy ruszyli.
To ja też już pójdę, zapowiedział Baltazar niepewnie i zaczął się wycofywać.
A idź, idź, krzyknął mężczyzna za oddalającym się Baltazarem.
Co za chamstwo! Ganki śmieciarzy, dowcipnij się!
O, koteczek! Nagle zmienił ton i wyciągnął rękę w kierunku Mariana, ale ten tylko syknął i ruszył za Baltazarem z wysoko uniesionym ogonem.